Świat jest globalną wioską. Ma to wiele swoich zalet. Możemy rozmawiać przez internet z osobami z innych krajów. Możemy sobie zamówić coś z Wielkiej Brytanii, Stanów, Japonii i przyjść do nas paczką kurierską do samego domu. W Unii Europejskiej żyjemy praktycznie bez granic, a samolotem możemy w ciągu kilku godzin być na drugim końcu świata. Czy ma to wpływ na medycynę? Tak, ma to też wpływ na medycynę i zaczynamy teraz mały ciąg o turystyce medycznej. Turystyce medycznej jest z różnego punktu widzenia. Temat, myślę, idealnie pasujący do zaraźniczenia, bo i medyczny, i społeczny, i ekonomiczny. Uspokajam, do tematów stricte zdrowotnych wrócimy już, nawet pierwszy będzie za tydzień, ale dzisiaj porozmawiamy o pierwszym rodzaju turystyki medycznej.
Masz ambicje? Sprawdź tysiące możliwości lepszej pracy na rocketjobs.pl, w tym w sprzedaży, finansach, inżynierii i logistyce.
Na świecie są takie trzy główne kraje, które stały się odbiorcą tych turystów medycznych. Pierwszym takim są Stany Zjednoczone. Dlaczego? Bo jest to kraj, gdzie ochrona zdrowia ma najwięcej pieniędzy, jest jedną z najdroższych i dzięki temu wiele technologii, nawet tych opatentowanych w Europie czy Azji, najpierw wprowadzono w Stanach Zjednoczonych, żeby tam na siebie zarobić. Tam jest testowana i dopiero później wchodzi w innych krajach świata, na przykład w Unii Europejskiej. Zdarza się, że te same leki tam i w Polsce czy w Unii Europejskiej mają zupełnie różne ceny, może są w tym samym opakowaniu. Przykład mogę powiedzieć z własnej działki. Lek na raka jajnika w Polsce 20 tysięcy, tam 20 tysięcy, tylko tu złotych, tam dolarów. Także w tym samym opakowaniu od tego samego producenta dokładnie to samo. Więc Stany Zjednoczone są takim pierwszym rynkiem medycznym, do którego jeżdżą ludzie się leczyć. Jeżdżą tam najczęściej wtedy, kiedy tej technologii nie ma w ich macierzystym kraju, albo jeżeli nikt u nich nie jest już w stanie tego zrobić. Na przykład w tej chwili Kanał Zero, Krzysiek Stanowski, wspiera zbiórkę na operacje w Stanach Zjednoczonych, której po prostu w Polsce zrobić się nie da, nie przynajmniej rękami polskich chirurgów. Więc jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że Stany Zjednoczone są miejscem, gdzie ludzie jeżdżą po coś, czego nie mogą kupić nigdzie indziej na świecie. Drugim krajem, który korzysta z tego boomu na turystykę medyczną, dla wielu ciekawostka, Indie. Indie są krajem, który często oferuje to samo, to co Stany Zjednoczone. Często zdarza się, że nawet rękami tych samych chirurgów, którzy tam po prostu przylatują to zrobić. Ale z racji to, że co kraj wielkiego rozwarstwienia, od skrajnej biedoty po multimiliarderów, to leczenie jest tam po prostu dużo tańsze i pacjenci między innymi z Polski z tego korzystają. Ostatnim krajem, który jest na tym właśnie podium turystyki medycznej, jest Turcja. Turcja, kraj, który w tej chwili kojarzy nam się z chirurgią plastyczną, kojarzy nam się z tym, że ludzie z Ameryki latają tam na in vitro, ale zaczął się również kojarzyć z tym, że zaczęli z całego świata ściągać do siebie ludzi na leczenie zębów. Dzisiejszy odcinek właśnie będzie pierwszym z cyklu, będzie o turystyce stomatologicznej z naciskiem na właśnie Turcję. Kolejne odcinki postaram się, żeby było o turystyce onkologicznej, żeby było o turystyce tych właśnie wysokich technologii oraz o chirurgii plastycznej, bo to myślę są bardzo ciekawe dla Was tematy, ale dzisiaj właśnie skupimy się na tej stomatologii. Czy to jest temat nowy? Zależy jak patrzeć, ponieważ jeżeli patrzymy na Polskę jako kraj, do którego turyści przylatują się leczyć, to jest to sprawa już niemalże 20-letnia od momentu wejścia przez Polskę do Unii Europejskiej. Ja już się zdarzyłem z tym na studiach, albo jako młody lekarz. Mam dalej przyjaciela, który przez pewien czas pracował jako stomatolog w Gdańsku i jak do niego przyjeżdżałem w wakacje po prostu się spotkać, no to widywało się chodzące całe wycieczki Skandynawów opuchniętych z przewodnikiem, którzy chodzili po mieście i z rozmów wynikało, że jest duży ruch turystów ze Szwecji, z Norwegii, którzy przypływają promami czy przylatują do Trójmiasta, spędzają tam na przykład 2 tygodnie i w tym czasie mają zrobione wszystko od góry do dołu i potem wracają do siebie, bo razem z wycieczką, razem z kosztami zwiedzania jest to dużo taniej niż u nich. Dużo jest też w Polsce pacjentów, Polaków, którzy przylatują na przykład z Wielkiej Brytanii, przyjeżdżają z Niemiec do Polski, ponieważ ta stomatologia u nas też jest tańsza. Ale stomatologia w Polsce w stosunku do zarobków Polaków na miejscu jest droga. Jest bardzo droga. Jest na tyle droga, że wielu Polaków nie stać na to, żeby się leczyć stomatologicznie i ma to swoje konsekwencje w stanie uzębienia. Ja już Wam wspominałem, jak nie, to w tej chwili nie chcę tego powtarzać. Jeżeli nie widzieliście, to nie chcę tego powtarzać, zapraszam do odcinka Zero Znieczulenia o stomatologii na NFZ. W każdym razie, zwróćcie uwagę, że staram się nie mówić w każdym bądź razie, za każdym razem jak to mówię, to powinienem pić i wtedy bym już nigdy więcej nie powiedział. W każdym razie, właśnie w tym odcinku było powiedziane, jakie są skutki tego, że Polaków nie stać na leczenie zębów, że tak mało leczenia jest na NFZ, z tego, że bardzo dużo Polaków zębów nie ma, ma w złym stanie i wiąże się to z konsekwencjami zdrowotnymi. Pojawił się więc możliwość, że Polaków, których nie stać na leczenie stomatologiczne w Polsce, skoro Polaków czy obcych narodów, którzy przyjeżdżają do Polski, bo tu jest taniej, to może Polacy mogą tych, których nie stać w Polsce, pojechać gdzieś, gdzie jest taniej. No i właśnie dowiedzieliśmy się, że w Polsce zaczęły się wyjazdy na taką właśnie turystykę stomatologiczną do Turcji. I w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, moi drodzy, porozmawiamy sobie z osobą, która leczy powikłania po takim leczeniu. Czy to oznacza, że polscy stomatolodzy zrobią dobrze, a tureccy źle? Nie. Wszyscy popełniamy błędy, wszyscy też mamy takie jednostki, które robią dobrze. Po prostu kwestia jest kto, co, gdzie i za ile chce zrobić. I właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy. Jaka turystyka dentystyczna, stomatologiczna ma sens, co można zrobić, a jaka jest ryzykiem dla zdrowia. Głównie właśnie porozmawiamy o Turcji, ponieważ to jest ostatni taki hit, że to jest ten kierunek, do którego Polacy latają na zęby. A teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do rozmowy z gościem. No teraz najważniejsza część odcinka. Naszym gościem będzie lekarz dentysta Jan Perek, specjalista chirurgii stomatologicznej, który pracuje w Warszawie i ma dużo styczności z turystyką stomatologiczną. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że doktor się zgodzi do nas przyjść.
Dzień dobry doktorze, dzień dobry państwu.
Ja trochę widzą we wstępniaku, opowiedziałem o tym, gdzie ja się pierwszy raz zderzyłem z tą turystyką stomatologiczną, ale z perspektywy takiej, że to Polska była miejscem, gdzie ludzie ze Skandynawii czy Polacy z całego świata, z kraju, gdzie ta stomatologia jest droższa, przylatywali na leczenie. I osoby, z którymi rozmawiałem, mówiły, nie miały takiej jednoznacznej oceny, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, mówiły, że to zależy. I właśnie chciałbym zapytać doktora, od czego to zależy, że taka wycieczka do Turcji, czy wycieczka ze Skandynawii do Gdańska ma sens, a kiedy już jest zagrożeniem dla naszego zdrowia?
Dobrze, to w ogóle podzielmy sobie, bo właśnie mówimy, są różne typy turystyki, tak? Bo mamy turystykę pacjentów, to też związane jest z grupami pacjentów. Mamy pacjentów, którzy są na przykład Polakami mieszkającymi na stałe za granicą. Tu największa grupa to są Stany Zjednoczone, Kanada, gdzie stomatologia jest droga, wyjęta z systemu ubezpieczeń i ci pacjenci przyjeżdżają do Polski na wakacje, to są półtora, dwa miesiące. Tutaj jakby nie tylko w zakresie stomatologii, ale jakby zajmują się swoim zdrowiem. Drugi typ to jest ta turystyka, która, mówimy o tej turystyce, która jest do Polski. Mhm. Mamy turystykę właśnie Skandynawia albo kraje ościenne, Niemcy również. To są pacjenci, którzy przyjeżdżają na 1, 3, 5 dni i wracają do siebie. Tak, przyjeżdżają tutaj, mają hotel, bo po prostu jest dla nich taniej. I znowu mamy tą turystykę stomatologiczną, która jest w tej chwili jako zjawisko obserwowane z Polski, na przykład do Turcji, głównie do Turcji. Tutaj chodzi o ceny i to chyba musimy sobie jakby wszystko rozdzielić i o tym opowiedzieć. Pierwsza grupa pacjenci ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, dalekie destynacje, którzy przyjeżdżają tutaj na półtora do dwóch miesięcy, to jest okres, w którym jesteśmy w stanie bardzo dużo procedur zrobić. W zasadzie ani w stomatologii, ani w chirurgii stomatologicznej wyjmuję stąd ortodoncję, która trwa latami, to w ciągu półtora, dwóch miesięcy jesteśmy w stanie zrobić 95% procedur stomatologicznych, nie narażając pacjenta na uszczerbek na zdrowiu.
Czyli ma to sens, jak ktoś poleci, właśnie Polak czy Skandynaw do Polski, ale tak samo jak Polak na tyle poleci do Turcji, to jest w stanie bezpiecznie to zrobić.
Jeżeli polecimy na tak długi okres czasu, to przypuszczam, że tak. Mhm. Tylko, że znowu, Turcja jako zjawisko wykształciła się właśnie na taką turystykę tygodniowo-dwutygodniową, gdzie lecimy, mamy zapewniony hotel i w ciągu tygodnia, dwóch przeprowadzają w naszej jamie ustnej pełną metamorfozę. Przyjeżdża pacjent z brzydkimi zębami, zaniedbanymi, wyjeżdża z pięknymi, białymi, lśniącymi. I tego nie da się zrobić przez dwa tygodnie. A jeżeli mielibyśmy tam zostać przez dwa miesiące i byłby jakiś lekarz, który się tego podejmie, to podejrzewam, że cena będzie wyższa zdecydowanie niż w Polsce. Bo ja znam lekarzy z Turcji i lekarze z Turcji, którzy zajmują się dobrą stomatologią i oni sobie nie pozwolą na tego typu prowadzenie leczenia przez tam dwa tygodnie max, no to oni są na pewno drożsi niż to, co jest w ofertach tych klinik stomatologicznych z Turcji.
Zależy do kogo i zależy za ile się jedzie.
Zawsze. I zależy na co. Tak? Bo my jesteśmy w stanie tak naprawdę, oczywiście jest takie hasło zęby w jeden dzień. Mhm. Ono jest super. To jest hasło teeth in one day, teeth in 24 hours. Mówię z angielskiego. Mhm. W Polsce zęby w jeden dzień. Uśmiech w jeden dzień. I jesteśmy w stanie u niektórych pacjentów w ciągu jednego dnia przeprowadzić taką metamorfozę, w której pacjent z uzębieniem resztkowym bądź z uzębieniem, który nie nadaje się w żaden sposób do leczenia albo niecelowe jest jego leczenie, odbudować mu pełne łuki zębowe w szczęce, czyli w górnym łuku zębowym i w dolnym. I to wszystko trwa około 12-14 godzin. ale...
Normalna operacja całodzienna po prostu.
Sam zabieg to jest od 3 do 5 godzin. W sensie mówię o zabiegu chirurgicznym, czyli ta moja część. Natomiast potem jest jeszcze czas, w którym nasze laboratorium musi wykonać pracę tymczasową temu pacjentowi, którą pod koniec tego dnia założymy. I takich zabiegów wykonujemy bardzo dużo. Natomiast to jest hasło marketingowe, zęby w jeden dzień. To jest poprzedzone jeszcze wizytami pacjenta wcześniejszymi. Mamy diagnostykę, musimy wykonać odpowiednią diagnostykę, tomografię komputerową. Musimy przeprowadzić planowanie tego pacjenta, czyli razem z lekarzem protetykiem ustalamy i z pacjentem, jak ten pacjent będzie wyglądał. Czyli to jest kolejna wizyta. Pobieramy skany, wyciski, to już metoda, zostawiamy ją lekarzom protetyką, którzy przygotowują pacjentowi wizualizację i razem z nim ustalają i pokazują temu pacjentowi, jak on może wyglądać. Razem dobierają nawet te zęby tymczasowe, w których pacjent będzie funkcjonował przez następne kilka miesięcy. Ale to znowu nie jest tak, że to się wszystko odbywa. Jak to oczywiście ściśnimy, to możemy to zrobić w ciągu 2 tygodni. W ciągu 2 tygodni do zabiegu. Natomiast po zabiegu następuje okres pozabiegowy, który trwa około 2 tygodni do zdjęcia szwów, do odkręcenia tych mostów tymczasowych i do zdjęcia szwów. I rzeczywiście ten minimalny czas miesiąc, jesteśmy w stanie po miesiącu tego pacjenta spokojnie puścić na kolejne miesiące, chociaż my lubimy tego pacjenta sprawdzać jeszcze po 3 miesiącach, potem po kolejnych 6, wracamy i odbudowujemy go pracą ostateczną. To znowu ten najkrótszy okres to jest, myślę, miesiąc, półtora, żebyśmy mieli tego pacjenta w obserwacji i żebyśmy mogli spokojnie powiedzieć, wie pan co, może pan spokojnie na kolejne tam miesiące udać się gdzieś, albo widzimy się dopiero my z pacjentem, nawet tym mieszkającym w Polsce, za kolejne tam 6-8 tygodni.
Czyli mówiąc wprost, takie rewolucje w 2 tygodnie, to jest w jakiś stopniu, niezależnie czy przylecimy do Polski, czy przylecimy do Turcji, to jest takie przysłowie pchanie się trochę w kłopoty. Większe ryzyko.
Znaczy, to nie jest większe, to jest 100% ryzyko pchania się w kłopoty. Ponieważ przez 2 tygodnie jesteśmy w stanie wykonać kilka wypełnień i przeprowadzić jakieś leczenie u pacjenta przygotowawcze. Ci pacjenci, którzy jadą na takie pełne metamorfozy, to są pacjenci, którzy wymagają przygotowania do takiej metamorfozy. Oczywiście to wszystko zależy od tego, czy usuwamy wszystkie zęby, zastępujemy implantami. W Turcji najczęściej te prace wykonywane są z tego, co ja widzę i obserwuję, no bo no to jakby ciężko tego nie oglądać jako zjawiska. Te prace są u młodych ludzi, tak? To jest bardzo dużo influencerów, którzy robią sobie, pokazują, coraz częściej pokazują te powikłania, tak? To, co widzimy, jest po prostu straszne. Znowu, w ciągu 2 tygodni da się zrobić jakieś procedury przygotowawcze do tego, żeby pacjentowi móc zrobić na przykład symulację uśmiechu, pokazać, jak te zęby mogą wyglądać, przygotować mu pracę tymczasową. Tam to się odbywa wszystko po prostu jednoetapowo i tego nie da się prawidłowo zrobić. To jest z założenia zła procedura.
Czyli po prostu jakość kosztem tego, że będzie taniej.
No tak, no bo pomijane są jakieś etapy. Dlatego to jest tańsze. Ja już abstrahuję jakby od całej sfery estetycznej, tak? Bo jakby z gustami się nie dyskutuje i jednemu się podobają białe, kwadratowe, drugiemu bardziej żółte i lekko zaokrąglone. O tym nie dyskutujemy. Natomiast cena też wynika z tego, że tam jest określony typ. No wrzucamy i jakby te zęby wychodzą tak, no bo one są zresztą robione przez maszynę, frezowane przez frezarkę. Bardzo mało jest tam takiej charakteryzacji, bo to znowu wiąże się z kosztami i z czasem. Więc ci pacjenci wyjeżdżają, no można by, z takimi przejaskrawionymi, białymi, brzydkimi uśmiechami. Im się na początku to podoba, natomiast potem po kilku już tygodniach zaczyna się dramat ludzki.
Jak ten dramat wygląda z perspektywy osoby, czyli rozumiem, do doktora zdarza się, że ci pacjenci trafiają?
Nie zdarza się. To znaczy teraz to już jest zjawisko.
To zjawisko, co taki stomatolog w Polsce, do którego trafia pacjent, który mówi, że no zrobiłem w Turcji, nie mam już kasy, żeby tam polecieć, albo nie chcę tam lecieć, bo oni coś tam popsuli i już im nie ufam, albo z dowolnej innej przyczyny nie mogę sobie pozwolić, że znowu polecieć na 2 tygodnie. Co on... coś będzie w Polsce się uratować. Jak będzie takie ratowanie? No i pewnie pytanie, które padnie podstawowe, ile to kosztuje i czy na NFZ?
W ramach NFZ-u można na pewno usunąć zęby. Więc to da się zrobić.
No i niech ktoś po to nie wywalił 10 tysięcy, żeby mu to zaraz usunąć.
No więc właśnie, odpowiadałem trochę od końca, ale czy można to na NFZ? Protetyka stała w polskim systemie nie jest przewidziana i nie jest refundowana. więc protetyka stała, mówimy właśnie o koronach, licówkach, mostach, więc w żaden sposób, nawet jeżeli mielibyśmy to poprawiać, no nie da się tego zrobić. No można zrobić raz na 5 lat, jeżeli usuniemy te zęby pacjentowi protezę taką całkowitą, co też jest tylko rozwiązaniem no, takim wskazującym pacjenta na inwalidztwo. No, mówmy się, że młody człowiek, bo to są najczęściej młodzi ludzie, bo tak jak mówię, ja jeszcze chyba nie miałem starszego pacjenta niż 40 kilka lat, który pojawiłby się z tymi powikłaniami, tak? Więc to są młodzi ludzie od 20 tam któregoś roku życia do 40 któregoś, więc młodzi ludzie, którzy mają przed sobą kilkadziesiąt lat życia, a już są okaleczeni. Dlaczego są okaleczeni? Bo jak to się zaczyna? Zaczyna się tak, że pacjent szuka pomocy, ponieważ pojawia się ból. Pojawia się ból zęba i on jest na początku taki mały, coś go tam, coś ma wrażliwego, coś nad... a potem się kończy już niespaniem po nocach, faszerowaniem się lekami przeciwbólowymi. No i szukanie w internecie pomocy przez znajomych. Ja mam głównie znajomych, którzy dzwonią, słuchaj, znajomy, znajomego, babcia, ciocia, w sensie, no babcia może nie.
Poczta pantoflowa.
Tak, czy mógłbyś? W sensie ten, bo też jest takie zjawisko, że dużo lekarzy nie chce się tym zajmować, tak? No bo zajmowanie się tym powoduje, że temu pacjentowi trzeba teraz bardzo długo czasu spędzić na tym, żeby mu wytłumaczyć, co on ma złego zrobionego, tak? Bo ten pacjent nie chce przyjąć do wiadomości, że teraz go to nie będzie kosztowało 20 tysięcy, które zapłacił, czy 30 za te zęby, tylko to go będzie kosztowało 80 albo 100 tysięcy. Poprawianie. No bo zawsze poprawianie jest, no tak, poprawianie po takich kwotach mówię, znaczy... wydał 30, finalnie będzie go kosztowało to 100 tysięcy złotych, tak?
Bo i efekt trzeba będzie jeszcze gorszy, jak by od razu wydał 80 w Polsce na przykład.
No efekt finalnie pewnie będzie taki estetyczny, mówimy o estetycznym, ale jeżeli chodzi o jego zdrowie, na pewno będzie gorszy. No bo i ten proces nie będzie trwał 2 tygodnie poprawiania tego. Ten proces będzie trwał miesiącami.
Ja tutaj taką anegdotę rzucę widzom, stricte nie ze stomatologii, ale z medycyny estetycznej. Ja mam kolegę, który jest bardzo dobrym dermatologiem, ma swój gabinet i on mi tak właśnie opowiadał, że poprawianie po błędach medycyny estetycznej, niezależnie kto to robi, czy lekarze, czy tam osoby bez uprawnień, kosmetyczki po gabinetach, to jest praca z jednej strony najlepsza, bo ludzie mają oczekiwania, że cokolwiek się poprawi, to będzie
tak,
lepiej.
Będzie super.
Z drugiej strony zapłacą każde pieniądze, żeby było lepiej, ale z trzeciej strony jest to cholernie psychicznie ciężko, bo trzeba tym ludziom pokazać albo uświadomić, że podjęli jakoś, nie tyle, że ktoś popełnił błąd, tylko że oni podjęli złą decyzję. I że to jest jakieś takie ciężkie i że bardzo mało osób się chce właśnie zajmować poprawianiem, więc dlatego jak się okazało, że doktor się zajmuje właśnie naprawą tych powikłań po leczeniu za granicą, to ja się ucieszyłem, że mogę doktora zaprosić, bo tak z rozmów było, że może być ciężko, żeby ktoś się przyznał.
Wiem, że jest ciężko, natomiast no, drodzy państwo, to też jest tak, że no my jesteśmy lekarzami, więc my musimy pacjentom pomagać. My nie możemy patrzeć tylko przez pryzmat tego, że a chce mi się, nie chce.
Łatwiejsza robota.
Dokładnie, trudniejsza. Niestety ta praca jest trudniejsza z poprawianiem. Natomiast no, to też nie jest tak, że to jest niewykonalne. No, tego nas uczą i ja przez tam 15 lat też zawsze moim studentom tłumaczyłem i uczyłem tego, że trzeba pacjentowi pomóc, a już w szczególności w bólu. Tak? Jeżeli pacjenta boli, no to wiecie, no, chyba każdego jak boli, no to jest w stanie wszystko zrobić, żeby...
Życie wyłącza.
Żeby też ból uśmierzyć. Więc jasne, to jest trudne i moje spostrzeżenie to jest określona grupa ludzi, którzy decydują się na te... na te zabiegi, tak? To są ludzie, których kuszą ceny, kuszą promocje i oni też nie są w stanie dokładnie sprawdzić na przykład, no bo teraz mówmy się, że jesteśmy w stanie sprawdzić w opiniach, w Google, w internecie, jesteśmy w stanie dotrzeć tak naprawdę i dokładnie sprawdzić, nawet jeżeli to jest Turcja, czy to jest dobra klinika, czy to nie jest dobra, bo są fora pacjentów, na których oni już się wymieniają informacjami, mówią, słuchajcie, nie róbcie tego. Nawet w Polsce. Nie
jest dobrze, tu jest źle.
Tak, dokładnie. Nie polecam, nie ten. I to są ludzie, którzy przeżyli ten dramat, koszmar i ten. I oni już się dzielą swoimi opiniami. A ci ludzie, którzy na to się decydują, mówią, no ja nie byłem w stanie znaleźć, oni tam wszystko tak pięknie opowiadali, pokazywali filmiki, pokazywali zdjęcia. No jasne, bo jak chce się coś sprzedać, no to pokaże się same dobre jakby efekty swojej pracy, tak? No nikt nie pokazuje, nie mówi, że może być czymś problem, tak? Do nas bardzo często trafia pacjent, który mówi, chce mieć szybko. No szybko się nie da. Mhm. I naprawdę często, gęsto odmawiamy pacjentom leczenia, bo wiemy, że z takimi pacjentami potem będzie problem.
Okej. Okay. A jak to wygląda z tej turystyki z Turcji nie tylko warsztatowo? W sensie to jest powikłane, bo zrobione szybko, czy to jest powikłane, bo no jest zrobione nieumiejętnie? Jak to?
Powikłane jest, bo jest zrobione nieumiejętnie. Nieumiejętnie, no bo nikt kto ma pojęcie, jak to się robi, nie zaplanuje tego w tak krótkim czasie. Nie zdecyduje się na to, żeby zrobić to w tak szybkim czasie.
A jak to wygląda materiałowo? Oni robią na rzeczach, które są tanio, bo musi być cena, czy na dobrym osprzęcie?
Ale znowu, materiał tutaj nie jest kluczowy. To jest kluczowa technika.
Okay. I technika... Ten materiał w Polsce też można wymienić, w razie czego łatwiej niż już tak. źle założonymi.
Materiałowo oni mogą używać dokładnie tych samych materiałów. To chodzi bardziej o zaplanowanie tego i tego lekarza, który to wykonuje. No tutaj jest ten problem największy.
Najczęstsze powikłania, które mają pacjenci?
Obumarcie miazgi pod tymi pracami protetycznymi. Czyli pacjent jedzie z brzydkimi swoimi zębami i to jest pójście na skróty. No znowu wiele rzeczy da się zrobić ortodoncją. Nie trzeba zakładać koronicówek. No tam oni szlifują zęby, które są nieprawidłowo poustawiane, ponieważ szlifują dość nieoszczędnie te tkanki, to dochodzi do przegrzania tej miazgi, bo tam są określone warstwy różnych tkanek. I to jest takie powikłanie dość późne, bo ono się pojawia po kilku tygodniach. To nie jest od razu. Znaczy od razu jest tak, że pacjent zgłasza, że ma nadwrażliwość, co jest normalne. Przy normalnych pracach nadwrażliwość jest normalna. My nie jesteśmy wtedy w stanie jeszcze odróżnić, my jako pacjent, czy to jest ból, który ustąpi, czy to jest ból, który tam nam, z nami zostanie. Tak? Najczęściej ten ból przy takiej odpowiedniej preparacji, on w ciągu kilku tygodni mija. A jeżeli on nie mija, to znaczy, że tam doszło do obumarcia miazgi. I co się z tym wiąże, te zęby pod spodem są do A, leczenia kanałowego, albo B, źle zostały zakwalifikowane i na przykład ząb, który został źle oszlifowany, nie została usunięta próchnica, jest już do usunięcia. Jak jest ten ząb do usunięcia, to ta praca, z którą ten pacjent przyjechał, ona jest do wyrzucenia, więc w ogóle na dzień dobry. Tak? Więc
jak to wylatuje wtedy jeden ząb, czy cały łuk?
Jak wylatuje jeden ząb, to najczęściej to nie jest kwestia jednego zęba. Jak jest jeden ząb, to jest naprawdę najmniejszy problem. Najczęściej pacjenci mają taki problem uogólniony. To nie jest kwestia jednego zęba. Oni przychodzą, kilka zębów ich boli, tak? W zgryzie to nie pasuje. Tak? Tam jest wiele różnych tych. Jeszcze nie spotkałem pacjenta, który miał tylko problem z jednym zębem. Mówię o pacjentach powracających z Turcji, z tego leczenia. Jeżeli stracimy w pracy protetycznej 2-3 filary, to ta praca jest do wyrzucenia.
Czyli całość jest do planowania od nowa.
Tak. Do wykonania od nowa.
Czyli co, on przykładowo wydał 20-30 tysięcy w Turcji, wraca, się zaczyna rozpadać i u nas musi wydać, nie wiem, 80 i robić od nowa?
Tak.
I to będzie, ile wtedy to od nowa trwa?
Tak, no jakby... właśnie, tak jak mówię, to jest leczenie na kilka miesięcy.
Okej, okay, czyli normalnie...
Znowu, no, nie możemy generalizować, no, są takie sytuacje, jeżeli ma wszystko do usunięcia, no można to zrobić szybciej, bo tutaj jest...
No to takie najczęstsze, taki przykład najczęstsze, gdzieś tam zjazdowy. O,
no to te najczęstsze z zeszłego tygodnia leczenie będzie trwało, myślę, około 3-4 miesięcy.
To faktycznie oszczędność czasu i pieniędzy, naprawdę.
Znaczy żadna. W sensie,
no to szydera z mojej strony.
Bo teraz trzeba wydać więcej na leczenie, coś, czego można było uniknąć. My to cały czas tłumaczymy, my rozmawiamy z pacjentami. Ja też mam pacjentów, którzy przyjeżdżają i to już jest dobre zjawisko, bo oni się pytają, doktorze, bo ja tam w Turcji mam taką ofertę. I oni przychodzą na konsultację, wykonujemy ja wszystko im mówię, co, jak będzie kosztowało i jak to powinno wyglądać. I ci pacjenci wysyłając zapytanie, mam dwójkę takich pacjentów, którzy tak zrobili, wysyłając tam zapytanie i jakby z prośbą o plan leczenia, zrezygnowali, ponieważ rzeczywiście powiedzieli, że nie da się tego zrobić w ciągu 2 tygodni. Tak? Natomiast podejrzewam, że gdyby oni tam pojechali, zostałoby im to zrobione w ciągu 2 tygodni i oni by mogli się borykać z tymi samymi problemami.
A jak oni tych pacjentów werbują?
To
jest internet, czy oni przylatują do Polski i tu pracują w gabinetach?
Nie, myślę, że ja nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o internet, ale to wszystko to jest działania w mediach społecznościowych. Oni w mediach społecznościowych, w wyszukiwarkach.
Czyli
ja nawet sam szukając czegoś tam, sprawdzając coś, dostęp. Tu tam 55% mniej, super renowowana klinika, Belek, Bodrum, zapewniamy transport, hotel i tak dalej. Od razu jest przekierowanie na stronę, tak? Ona jest bardzo fajnie zrobiona, bardzo profesjonalnie zrobiona ta strona. Ja oczywiście znając jakby specyfikę tego, widzę czasami ten sprzęt, który tam jest i widzę, to jest tani, chiński sprzęt, który... On może nieźle wygląda, bo pacjent nie jest w stanie tego ocenić. On ładnie wygląda, ale ja wiem, że to nie jest dobry sprzęt. To nie są dobre materiały. No ale ładnie to wygląda, schludnie, czysto i...
Jak kończą ci pacjenci? W sensie, czy miał doktor takie przypadki, że ktoś po prostu skończył bez zębów, bo już go nie było stać na leczenie w Polsce albo z taką protezą wyjmowaną? Czy, Czy raczej gdzieś tam się zawściekają, organizują te pieniądze i się
nie,
leczą?
Nie, to najczęściej są pacjenci, którzy chcieli przeoszczędzić, ale było ich stać nawet na to leczenie w Polsce, tak? Tylko chcieli po prostu zaoszczędzić, tak? A takich pacjentów ja nie zaobserwowałem, takich, którzy już niestety byliby skazani.
Czyli na... o tyle jeszcze dobrze.
Tak, no mówię, to już w sytuacji, w której pacjent, który chodzi z protezą, to jest pacjent, którego nie stać na nic. Tak naprawdę, więc on też podejrzewa nie miał tych 20 czy 30 tysięcy na zrobienie sobie zębów tam w Turcji.
Doktorze, a jakie to są, bo doktor mówi, że ta martwica miazgi, tam wyleci 1, 2, 3 zęby. Jakie tam jeszcze są powikłania? Na co jeszcze ci pacjenci cierpią, jeżeli mają taki ekspresowy plan leczenia, który nie był możliwy do zrobienia?
Na pewno nie jest tam możliwe to leczenie implantologiczne, czyli leczenie chirurgiczne, no bo to też jest tak, że jeżeli my usuniemy ząb, możemy od razu założyć implant, ale żeby to nam się odpowiednio wgoiło, to możemy wykonać pracę tymczasową, która po 6 miesiącach powinna zostać zmieniona. Więc znowu, tam jest to nastawione na takie procedury, które teoretycznie, znaczy ich się nie da zrobić 2 tygodnie, ale robią 2 tygodnie.
Ale upychamy w 2 tygodnie.
Tak, ale jeżeli już mamy robić implanty, to na te implanty trzeba będzie powrócić. To nie jest tak, że my zrobimy, bo jest okres gojenia się tkanki kostnej, więc tam trzeba będzie wrócić. Jak się dobrze policzy kolejne tam wizyty, to nagle się okazuje, że tą samą procedurę można zrobić za te same pieniądze w Polsce. Więc oni tego raczej nie robią. Robią te właśnie te krótkie procedury, których też nie powinni robić na krótko, ale je łatwo zrobić i ten. Więc tam takich powikłań stricte chirurgicznych, czyli po chirurgii, ja osobiście jeszcze nie widziałem. Widziałem głównie po takim leczeniu protetyczno-zachowawczym.
A czy są jakieś dziedziny, na które właśnie no, jest sens, czy właśnie na takie krótkie? No bo to już mówiliśmy, że takie plany 1,5 miesiąca, 2 miesiące są okej. Okay. A takie stomatologia, że przyjadę z Niemiec, przyjadę ze Skandynawii do Polski, czy z Polski polecę do Turcji, no nie wiem, bo mi jeden ząb boli. Jest coś, co ma sens?
Właśnie w Turcji rozmawiamy o tym, że oni nie robią tej takiej małej stomatologii, czyli tego...
Czyli tego, co by miało sens, to nie robią.
Tak, no to, co można na krótko zrobić, no bo oni są nastawieni na to, że trochę chcą na tych grubych rzeczach.
Czyli pacjent pole siedzi po 2 tygodnie, czy ten tydzień, a nie, że przyleci na 3 dni, tak?
Tak, ale to na 3 dni. Wypełnienie, zrobienie w sensie wypełnień, czyli plomby, tak? Mhm. To są te procedury, których warto jest robić tutaj. Wypełnienia, higienizacje, takie drobne rzeczy, poprawianie jakichś tam drobnych rzeczy.
To na co Polacy przyjeżdżają do kraju.
Dokładnie tak.
Ale Turcy nie chcą tego.
Znaczy, tam się po to nie leci. Okay. Tam się nie leci po to, żeby zrobić sobie 2-3 zęby naprawić. Tam się leci...
Pytam doktora, bo nie wiem.
Tak,
nie?
No, ale mówię, no tam się leci i ci pacjenci, którzy przychodzą, oni tam lecieli na pełną metamorfozę.
Jest doktor jakoś w stanie oszacować, czy polscy stomatycy już wiedzą, jak dużo pacjentów z Polski tam lata?
Nie jesteśmy tego w stanie w żaden sposób, myślę.
A tych powikłań gdzieś tam rozmawia się w środowisku, jak dużo tego jest? Czy to też na razie jest tak, że nikt tego nie jakoś nie analizuje pod tym kątem, tylko mówi, mam pacjentów raz w tygodniu, 2 w tygodniu, ale tam kilka osób
myślę,
rozmawia?
Że jeszcze nie za wcześnie jest, żebyśmy to analizowali. Okay. Tak?
Więc... Zjawisko jest nowe względnie.
Tak, zjawisko jest nowe i mówimy o powikłaniach, one są w miarę wczesne, no bo one się pojawiają po kilku tygodniach, a jeszcze nie mamy tych powikłań kilkuletnich, bo jeszcze ten...
Okej, okay, to ile właśnie, od jakiego czasu ci pacjenci latają do tej Turcji?
Myślę, tak, że
kiedy się pierwsi pacjenci pojawili?
Z Polski gdzieś od około, ja widzę takie nasilenie do około roku.
Czyli to względnie nowa rzecz. Czyli jeszcze
nowa.
Może być kwestia, że mogą być jakieś powikłania odległe, których jeszcze nie wiemy.
Które jeszcze nie wiemy, dokładnie tak.
Okej, okay, no to...
Ja myślę, że w ogóle to zjawisko Turcja, jeżeli chodzi o zęby, niestety nie jest czymś, co można polecić. Mówię o tym właśnie przez pryzmat tego, co oglądam. Jest wiele innych dziedzin. Wiem, że naprawdę Turcja, jeżeli chodzi o przeszczepy na przykład włosów, tak? To jest naprawdę ogromny rynek i mają ogromne doświadczenia. Co więcej, lekarze z Turcji prowadzą szkolenia dla lekarzy z całej Europy i to są na bardzo wysokim poziomie. No, tego zjawiska, jeżeli chodzi o stomatologię, nie ma, czyli nikt z Europy nie jeździ do Turcji uczyć się, jak tam robić zęby.
Okej, okay. Czyli mają jakieś swoje specjalności, ale nie są te plany.
Ale nie jest to stomatologia.
Doktorze, a dużo jest powikłań, bo tak mówię, żeby nie wyszło, że mówimy, że tylko polscy lekarze są super, a zagraniczni są z Turcji.
To bardzo dobre pytanie.
Dużo jest powikłań, dużo ma doktor takich pacjentów, którzy w obrębie kraju po prostu gdzieś tam...
No i właśnie wracamy do tego, bo nie trzeba lecieć do Turcji, żeby zrobić tanio zęby. W Polsce również są lekarze, którzy robią tanio zęby. Tanio, niestety, znowu pomijając odpowiednie procedury i zachowując odpowiednie standardy. Czy jest dużo... Myślę, że tak jak wszędzie. Znajdziemy dobrego lekarza w Polsce, dobrego lekarza w Turcji. Znajdziemy złego lekarza w Turcji. No tam pewnie prawdopodobieństwo jest większe, no bo mówię, oni są nastawieni na to, żeby to szybko robić, ale w Polsce również tak jest. No i w Polsce mamy, ja nawet nie chcę mówić, bo ja znam, znaczy chcę mówić, ale z drugiej strony nie chcę podbijać zasięgów. Są lekarze, którzy mają wspaniałe profile na Instagramie, mają kilkaset tysięcy obserwujących, a nawet to, co pokazują na Instagramie, to są błędy w sztuce. W sensie to jest tak, że my...
A oni o tym wiedzą? Bo może to jest kwestia kodeks etyki lekarskiej, trzeba zadzwonić, słuchaj stary, no tutaj...
Oni blokują tych, którzy, po pierwsze, oni są niedostępni, a jeżeli tylko cokolwiek się skomentuje na przykład w wiadomości prywatnej, od razu blokują. I to już jest zjawisko i my...
To może jak zablokowali, to trzeba do rzecznika kolegę podać.
Ale tam już są pozwy zbiorowe na tego określonego lekarza, dobra, natomiast tak. on się tłumaczy tym, że to jest działanie konkurencji, bo on robi właśnie coś za 30 tysięcy, przyjechał pacjent, on tam zrobił za 30 tysięcy, a w Warszawie mu to liczyli na 80. Tylko, że to jest zupełnie co innego, bo ja akurat znam ten przypadek tego pacjenta, bo to też znana osoba, która tam pojechała i powiedziała, że o, tutaj zrobiłem super tanio, a tutaj to kosztowało, w Warszawie wyliczyli mi to na tam 80 czy 100 tysięcy złotych. Tylko, że my co innego wyliczyliśmy, a co innego on miał tam zrobionego.
Ale to jest chyba to samo, co czyli ci nazwijmy to nieuczciwi lekarze tak samo żerują gdzieś tam jak Altmed, że pacjent ma prawo nie wiedzieć. Pacjent przychodzi do kogoś, kto zakłada, że jest wykształcony, że umie, że wie, ma dyplom, tak, ma często specjalizację. I jak ja pójdę do stomatologa, to no, ja jestem lekarzem, rezydentem onkologii. Ja nie wiem, czy on mi robi dobrze, czy źle. Jak przyjdzie do mnie kolega, który jest, nie wiem, ginekologiem i ja będę rozmawiał o leczeniu raka płuca, to on też nie będzie wiedział, czy ja robię dobrze, czy źle. Więc czy jest jakaś taka metoda, którą można się uchronić przed taką wtopą?
Tak. I to jest jedyna tak naprawdę, jaka mi w ogóle przychodzi do głowy, to pójście do dwóch, trzech lekarzy przed podjęciem decyzji o wybraniu.
Na planowanie takie.
Tak.
Konsultacje.
Na konsultacje. I zadawanie tych samych pytań w tych samych miejscach. Mhm. I wtedy to nam da jakiś obraz tej sytuacji. Co więcej, teraz fajnie jest, no, u nas to jest standardem od wielu lat, pacjent dostanie plan leczenia w formie pisemnej, gdzie dokładnie ma napisane co, jak, ile będzie kosztowało, ile będzie trwało. To jest genialne, bo pacjent dokładnie jest poinformowany, wie i on może to porównać u innego lekarza, co mu drugi lekarz powie, co trzeba zrobić. To jest jedyny sposób. No ja nie widzę żadnego innego sposobu, ponieważ opinie w internecie też, chociaż ja sprawdzam opiniami wszystko. Mhm. Tak? No jeżeli widzę, że coś się powtarza i mamy tego właśnie jak danego lekarza, który tam po raz kolejny odpisuje, że to jest działanie konkurencji, że proszę nie pisać, nie było pani w gabinecie i tak dalej. No
to jest jakaś lampka już ostrzegawcza.
Tak, to jest lampka ostrzegawcza, powinna się zapalić. Problem jest taki, że trafiają ci pacjenci i oni są potem niestety bezradni, bo ciężko się z tym lekarzem mówić na poprawienie. Mhm. A ostatnio doszło do takiej sytuacji, że powiedział, to nie jest tak, akurat mówimy o lekarzu, który nie jest z Warszawy, już jest znany w całej Polsce i jeżdżą do niego pacjenci z Warszawy i on potem oddaje pieniądze i mówi, wie pani co, to bez sensu, że pani przyjeżdżała do mnie, bo to będzie panią drogo kosztowało. Ja pani oddam pieniądze, niech pani sobie to zrobi w Warszawie. Tylko, że gdyby ta pacjentka przyszła do Warszawy i zaczęła to robić, bo teraz trzeba poprawiać, czyli będzie to kosztowało razy, więcej, dwa, razy trzy. A on oddaje to, co on od niej wziął. Czyli jeżeli występuje powikłanie, po prostu oddaje, pozbywa się problemu.
Nie pozbywa się problemu, bo odszkodowania.
A pacjenta więcej boli, więc on już znowu wyda jakiekolwiek pieniądze, żeby mu ten ból uśmierzyć. Mm.
To drodzy widzowie, tutaj taka uwaga też ode mnie. Ciężko to zrobić na NFZ, żeby zasięgnąć dwóch czy trzech opinii różnych lekarzy, ale w momencie, kiedy jest to duże leczenie, to czasami warto jednak drugiej opinii zasięgnąć, bo tu nie chodzi o to, że ja teraz powiem, że wszyscy lekarze robią źle, czy chcą was naciągnąć. My po prostu możemy się pomylić. Kosikowski, jak do niego przyjdziecie i przejrzy wasze papiery, może czegoś nie zauważyć i powiedzieć wam, że trzeba leczyć tak, a trzeba leczyć inaczej. Stąd warto czasami jednak tej drugiej czy trzeciej wręcz opinii w różnych gabinetach czy u różnych specjalistów danej specjalności zasięgnąć. I najpewniej zrobić to, co powie dwóch z tych trzech.
Tak, ale tak czasami my też pewnie mamy gdzieś wewnętrzny, czujemy, że ten lekarz mówi sensownie, bo co jest ważne i tego zawsze też powtarzam, bo ja uczyłem przez 15 lat studentów. Trzeba z pacjentem rozmawiać językiem takim, żeby ten pacjent to zrozumiał. My inaczej będziemy rozmawiali z profesorem Politechniki, który rozumie pewne zagadnienia mechaniczne, a inaczej będziemy rozmawiali z panią z warzywniaka, która jest cudowną osobą, cudownym człowiekiem, ale ma trochę inną świadomość jakby pewnych rzeczy, które się dzieją na przykład w mechanice stawoskroniowo-żuchwowego i w mechanice uzupełnień protetycznych, tak? A natomiast trzeba i z jednym, i z drugim tak porozmawiać, żeby on wiedział i żeby mu wytłumaczyć, co będzie miał robione. Ja nie rozpoczynam nigdy leczenia z pacjentem. To też jest bardzo ważne. Nie rozpoczynamy leczenia z pacjentem, który nie ma świadomości tego, co będziemy mu robili. Czyli pacjent musi, my musimy wiedzieć wewnętrznie, że pacjent wie, co my mu będziemy robili. I wtedy dopiero rozpoczynamy z nim przygodę.
Doktorze, ja o co chciałem zapytać, to zapytałem. Jak doktor ma coś takiego, co by chciał przekazać pacjentom, to jest doktora 5 minut, doktora kamera.
Ja patrząc, drodzy państwo, na skalę pewnych zjawisk, to powtórzę jeszcze raz. Sprawdzajcie. Posiłkujcie się znajomymi, którzy mieli przeprowadzone gdzieś leczenie. Naprawdę najlepszym poleceniem jest, w sensie poleceniem, najlepszą radą jest skorzystać z lekarza, u którego był zadowolony znajomy. To też jest takie, ten, jak jeżeli nie mamy oczywiście żadnego punktu zaczepienia, a jeżeli nam się zapala jakakolwiek wątpliwość, to dopytujmy. Po prostu możemy zawsze zapytać, dopytajmy. Jeżeli ta odpowiedź wam u tego lekarza będzie wystarczająca i rozwieje wam wasze wątpliwości, będziecie czuli się bezpiecznie, to wtedy tam to róbcie.
Dziękuję wam bardzo, drodzy widzowie, za dziś, a za tydzień temat stricte medyczny, bo porozmawiamy o przeziębieniu. Do zobaczenia.
Masz ambicje? Sprawdź tysiące możliwości lepszej pracy na RocketJobs.pl, w tym w sprzedaży, finansach, inżynierii i logistyce.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.